Lechistan, czyli orientalna historia Polski, kolejny odcinek podcastu, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś będziemy mówili o...
O Bonie Sforzy, moim zdaniem największej królowej w dziejach Polski. Tak jak byliśmy w południowych Włoszech, to pokażemy też południowe Włochy w Polsce, właśnie poprzez Bonę Sforzę, nasze związki. Bona Sforza symbolizuje z Włochami, ale także z Hiszpanią, ale w jej biografii, na tym się szczególnie skupimy, są liczne motywy islamskie, związane ze światem islamu.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Jak państwo będą kiedyś we Włoszech, jak już będzie można jeździć, bo na razie jest trudno i nie oczywiście odradzamy, żeby było jasne, to przypomnijmy, że Bona Sforza urodziła się w północnych Włoszech i miała też przydomek de Aragona, bo była pochodzenia właśnie aragońskiego. Zaraz o tym więcej opowiemy. Aragonia to kraina w Hiszpanii, a zmarła w Bari, czyli Apulia, południowe Włochy. I tam w Bari mieszkała przez kilkanaście, jak nie dłużej, lat, jak była dzieckiem oraz młodą osobą, nim wyszła za mąż za Zygmunta Starego i urodziła kolejnego króla Zygmunta II Augusta. Jest pochowana w Bari w Bazylice Świętego Nikoli, czyli Mikołaja, o której już państwu trochę mówiliśmy, bo w tej bazylice, gdzie leży polska królowa, mamy na podłodze w apsydzie monogram, który nawiązuje do alfabetu arabskiego i imienia Al-Laha, czyli Boga. I teraz tak, jest to miejsce ważne dla historii Polski, bo oprócz tego, że mamy pochowaną tam naszą królową, jak powiedziałem, według mnie najwybitniejszą przy wszystkich kontrowersjach, to jej zawdzięczamy miasto nawiązujące właśnie do Bari, Bar. Na Ukrainie. To ona go założyła i nazwała go właśnie Bar. Mamy też Bar, przypominam, w Czarnogórze, po drugiej stronie morza, na zasadzie Antibari, czyli Bar po drugiej stronie.
Ulicy.
Tak, ulicy. I ten Bar ukraiński, no to wiemy, no z ogniem i mieczem.
Barzęty.
Tak. Albo Konfederacja Barska, arcykatolicka, prawda, to uwielbiana przez chyba nasz, jako ci sarmaccy republikanie, ale z drugiej strony, przypomnijmy, no współpracująca bardzo blisko z Turkami i Tatarami, których postrzegano jako sojuszników, protektorów, razem walczyli i to była, dla Turcji to była katastrofa. To jest ta słynna Lech Muhaberesi, czyli wojna Polska. I to był prawdziwy pogrom, tylko nie bitwa pod Wiedniem. Ta wojna wstrząsnęła Imperium Osmańskim, klęska w starciu z Turcją i nie przypadkiem, między innymi, kojarzy się z Katarzyną Wielką i nie przypadkiem, jak była delegacja turecka teraz u prezydenta Putina, to prezydent Putin, prezydent Erdoğana i wszystkich jego ministrów postawił pod pomnikiem Katarzyny II, która symbolizuje, nie, tak jak u nas szybkie skojarzenie rozbiory, to w Turcji no łomot, tak? Bo kilka przegranych wojen, totalne klęski.
Czyli chcę, prosta nauczka dla słuchaczy Lechistanu, podcastu Lechistan, jak państwo chcą ustawić od początku spotkanie po swojej stronie, to proszę odpowiednie obrazki wieszać na ścianach.
Tak, dokładnie, to wtedy... prezydent Putin potrafi, bo na Kremlu można znaleźć wiele miejsc, gdzie można posadzić delegację turecką, akurat stwierdził, że to jest takie dobre miejsce. Wkurzył go oczywiście Erdoğan tymi wizytą na Ukrainie i opowieścią o Krymie, spotkaniem z przywódcą Tatarów Krymskim.
Czyli złapał kozak Tatarzyna, tak. A Turczyn za łeb.
Ale wracamy, jak słusznie zauważyłeś, do Włoch i jesteśmy... Dlaczego jest ważny ten kościół też bardzo, gdzie jest pochowana? Bo tam są...
W Bari,
gdzie jest pochowana nasza królowa. Bo tam są relikwie świętego Mikołaja. Bardzo ważnego świętego dla prawosławnych, dla nas też, ale nawet bardziej dla prawosławnych. I w efekcie były tam też pielgrzymki właśnie prawosławnych. Potem rosyjska arystokracja uwielbiała to miejsce, żeby tam jeździć właśnie i tak dalej. Te relikwie przeniesiono z Anatolii, tak, z Turcji. I w efekcie jest to miejsce nie tylko ważne dla historii Polski, Unii Polsko-Litewskiej, nie tylko ze względu na Bonę. Bona nosiła w ogóle tytuł księżnej Bari i Rossano. Rossano jest w Kalabrii. Pamiętają Państwo, opowiadaliśmy w poprzednim podcaście o tym, że mamy tą końcówkę buta włoskiego, który się dzieli na właśnie dwie Apulię. Części, czyli Apulię i Kalabrię. Kalabria to jest ta część buta, która idzie w stronę Sycylii. No i uzyskała też taki tytuł, że była spadkobierczynią pretensji do Królestwa Jerozolimy. Tak? Brzmi to naprawdę pompatycznie. Tak.
A to pana samochód? Nie, ale jestem spadkobiercą pretensji do tego samochodu.
Dokładnie.
Warto używać
no
tej
i
frazy.
Przeniosła wiele elementów, my uważamy, że włoskich. I to jest prawda, ale jak to zwykle bywa częściowo, bo wiele obyczajów dworskich, które trafiły wtedy na dwór Zygmuntów, to były obyczaje z Hiszpanii, które były też silnie poddane wpływom arabskim, bo przypominam, że Aragonia to jest ten region, gdzie mają państwo Saragossę i w Królestwie Aragonii była też wtedy Barcelona. To był region, gdzie mieszkali wtedy muzułmanie, którzy wszyscy wiedzieli, że wyznają islam pokryjomu, a formalnie byli chrześcijanami, moryskowie, przymykali na to oczy. I to było ich jedno z największych skupisk w Hiszpanii. To jest paradoks. Ludzie są często zaskoczeni, bo to jest północna Hiszpania. Nam się Andaluzja kojarzy. I ona się wywodziła stamtąd. I jak spojrzymy na jej historię, to jej matka Izabela, to na przykład jak zrobiła wesele, to była sensacja we Włoszech. W Mediolanie się wyszła za mąż za Gian Galeazzo Sforza, stąd Bona Sforza. No i Izabela przywiozła ze sobą na wesele 3 niewolnice arabskie, możliwe, że berberyjskie tak naprawdę, 7 murzynek i 3 murzynów. Czyli był zestaw egzotyczny, który we Włoszech wywoływał sensację, że po prostu żona Sforcy w swojej świcie ma taką sporą grupę z Afryki. Następnie Bona kojarzy nam się oczywiście z kuchnią. Przypominam, włoszczyzna. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że odsyłam do naszego podcastu lingwistycznego, słownik arabski, i mamy właśnie w ramach tych warzyw, które do nas trafiły, karczochy i szpinak, nazwy arabskie, to ona sprowadziła i uważa się, że dzięki niej mamy w Polsce pomarańcze, dzięki Bonie. A to jest też słowo pochodzenia arabskiego i w ogóle upowszechnienie się pomarańczy we Włoszech południowych to zasługa Arabów.
To niesamowite, czyli ten podcast o Bonie Sforcy będzie, jak rozumiem, replikowany i umieszczany wszędzie w Polsce i może poza granicami naszego kraju na forach dla wegan, wegetarian. Oni powinni, jeśli są wierzący, oddawać hołdy prawie święte do Bony Sforcy, dzięki której pojawiły się te warzywa w Polsce. Fascynujące.
Tak,
pozdrawiamy wszystkich wegan i wegetarian.
Pozdrawiamy od Bony Sforcy. Od Bony Sforcy i od włoszczyzny. Ale proszę Państwa, nie zapominajmy, że za co ja ją bardzo cenię. Ona symbolizuje nowoczesną politykę zagraniczną Polski. Bo na przykład była zdecydowanym przeciwnikiem Habsburgów i z tego powodu była partią proturecką wtedy w Polsce. Popierała bardzo współpracę z Osmanami, więc na świętą to się chyba nie nadaje, oprócz tego, że prawdopodobnie parę osób mogła otruć, no ale ją też otruto, więc nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. Więc bardzo się zaangażowała na Węgrzech we wsparcie dla Jana Zapoli, który walczył z Habsburgami i był królem Węgier i lennikiem Sulejmana Wspaniałego, z którego żoną Bona nawiązała korespondencję. To była wtedy rzecz unikalna. Słynna żona, o której wielokrotnie mówiliśmy, Roxolana Hürrem, ta, która jest z serialu Muchtesem Yüzyıl, Wspaniały Wiek. Tak, to właśnie wtedy to było rzadkością, żeby cesarzowa osmańska korespondowała z królową. I to było coś wyjątkowego wtedy. Potem to stało się czymś normalnym w XVII wieku, ale to wynikało z pozycji Roxolany. I teraz tak, Bona wydała za mąż, za Zapolię swoją córkę, która nazywała się Izabela, na cześć kogo? Na cześć tej babci od 7 murzynek, 3 murzynów i 3 arabek, tak? To jest właśnie po babci Izabeli. I pomysł był jeszcze na początku inny, żeby wydać ją za mąż za Walezjusza, słynnego króla Francji, którego państwo kojarzą, jak będą na, znowu jeździmy trochę po Europie. Teraz to jest wspaniałe, bo jest koronawirus i możemy sobie jeździć na dosłownie palcem po mapie. No ale to niech się państwo rozmarzą te zamki nad Loarą, to często jest jego zasługa. Wielki władca Francji, który walczył z Habsburgami, więc potencjalny sojusznik i za niego chciała wydać za mąż z Izabelę. To nie wyszło, bo niestety Franciszek poniósł totalną klęskę w bitwie pod Pawią. Dostał się do niewoli i trzymali go tam no dość długo, ale on zainicjował współpracę pomiędzy taką na całego, sojusz wojskowy pomiędzy Osmanami i Francją przeciwko Habsburgom, który przetrwał kilkanaście wieków, dekad, przepraszam, i był na pewno dla Habsburgów problemem, bo wzięto je w kleszcze między młot i kowadło. Przypomnijmy tylko o tym, że Bona bardzo, ona doprowadziła do tego, że Polska przed Francją podpisała w 1533 roku wyjątkową umowę o przyjaźni, układ o przyjaźni z Osmanami na czas dłuższy niż, prawda, ustalony w Koranie, że można na 12 lat z niewiernymi, tylko na okres życia władcy i akurat mąż jej się trafił, jaki stary Zygmunt, więc naprawdę żył długo i to my byliśmy prekursorami, nie Francuzi. Nie chcę tutaj mówić, że ich uczyliśmy jeść widelcem i łyżką, co w ogóle jest z Bliskiego Wschodu, te wynalazki, więc jak nastąpi, jak czasami sarkastycznie mówimy, proces deislamizacji Europy, to chyba też zrezygnujemy ze sztućców.
A to przy okazji warto odesłać też w czasach koronawirusa do poprzedniego podcastu. Jeśli państwo dzisiaj pierwszy raz się z nami spotykają, w poprzednim podcaście podawaliśmy taką informację, która dla niektórych może być szokująca, ale pierwsze szpitale, no to proszę państwa, Bagdad, Damaszek, i to jest dziesiąty wiek naszej ery. Naprawdę minęło dużo,
tak,
dużo czasu.
To jest niesamowite, co mówi Paweł. Bardzo ciekawe. Przypominam państwu wcześniejsze podcasty, w których mówiliśmy o zakonach rycerskich, które się przecież nazywały szpitalnikami, bo zajmowały się szpitalami, w tym krzyżacy. Tak, ale gdzie oni to templariusze?
Podpatrzyli właśnie.
Tak, dokładnie, w Palestynie.
Ale wracając do Bony Sforcy, tak, która, jak rozumiem, jest świętą wszystkich wegetarian, bo sprowadziła trochę warzyw z Włoch.
I trucizny też, więc też taki... Tak, no bo truła, tak, prawdopodobnie otruła Piastów mazowieckich, dzięki temu przyłączyliśmy Mazowsze. Jeśli kiedyś powstanie ruch separatystyczny na Mazowszu, odpukać, bo to będzie jakaś ukryta opcja, no to wtedy no, to będą męczennicy.
Ale zawsze jest jeszcze druga opcja, że na przykład ci Mazowieccy nie myli rąk.
Tak, dokładnie. Zwalmy to na niemyte ręce. Natomiast jak jesteśmy jeszcze na Węgrzech przy Bonie Sforcy, to właśnie Izabela, no niestety tylko półtora roku miała męża, bo Janzapolia zmarło mu się, ale miała z nim syna. I po śmierci Jana Zapoli to właśnie Izabela, córka Bony i Zygmunta Starego, przez ponad 10 lat była regentką Węgier w imieniu syna, który się nazywał Jan Zygmunt. No Zygmunt po kim? Po dziadku. Tak jak ona miała imię Izabela po babci, Zygmuncie. I była leniniczką osmańską, opiekowali się nią Turcy, sprawowali nad nimi protekcję i mamy na przykład, jak państwo kiedyś sobie usiądą, to proszę do Google'a wpisać królowa Izabela z synem przed Sulejmanem Wspaniałym w Budzie w 1541 roku i mamy właśnie jeden z najsłynniejszych obrazów osmańskich z XVI wieku, który prezentuje ją, jak stoi z małym Janem Zygmuntem, córka Bona Sforcy, przed swoim protektorem Sulejmanem Wspaniałym. Więc mają państwo obraz Bonę poza Polską, natomiast odnajdziemy też ważne elementy właśnie z motywami islamskimi, jeśli chodzi o Bonę w Polsce. Bo mamy, jak państwo kiedyś będą w Krakowie, albo jechać do Krakowa, to można się wybrać do Miechowa. Miechów się u nas już pojawiał właśnie w kontekście wypraw krzyżowych, bo mamy tam kaplicę Grobu Bożego z Jerozolimy. Odtworzoną, tak? Rekonstrukcję w kolegiacie. I w efekcie ten Miechów stał się taką polską Jerozolimą, było ważne centrum pątnicze, do którego pielgrzymowali ludzie z całej Polski. I jak państwo wejdą do tej kaplicy, proszę się przyjrzeć, bo mamy herb rodu Sforca. Tym herbem jest wąż zjadający człowieka. w tej kaplicy. Kaplica jest prawdopodobnie ta renesansowa wersja z około 1530 roku i to Bistione, Il Bistione, tak się nazywa z tego właśnie ten smok pożerający tego człowieka z dialektu mediolańskiego. Bison się pochodzi ta nazwa. I teraz co? Niesamowita jest ta historia, bo mamy ścisły związek znowu z Bliskim Wschodem i z krucjatami. Mamy legendę taką, że właśnie rodzina, która panowała wcześniej nad Mediolanem, przed Sforcami, czyli rodzina Visconti, jeden z jej przedstawicieli walczył z Saracenami, to jest legenda, a syna porwał i pożarł ogromny wąż. No i on po powrocie z wojny wyrusza, walczy z wężem, rozcina mu brzuch i prawda, wąż cudownie wymiotował syna. I tylko widzimy, jak on go wymiotowuje, tak? Inna tradycja z XIV wieku, kronikarz twierdzi, że znowu inny Visconti po prostu był w Palestynie i stoczył bitwę, walkę z rycerzem wspaniałym saraceńskim, arabskim i ten właśnie muzułmański wojownik, rycerz, miał identyczny herb. I uznał, pokonując go, że jakby przejął jego moc, był Visconti, był dumny z tego, że wygrał i przejął jego herb. Następną historię mają państwo, której autorem jest Alessandro Visconti. To jest historyk, który napisał, pochodzący w ogóle z tej rodziny, napisał historię Mediolanu i według niego trzeba uwzględnić to, że w ogóle w herbie Mediolanu, proszę pamiętać o tym, Mediolan się odwołuje do świętego Jerzego. Jak państwo spojrzą na przykład na klub herb AC Milanu, legendarnego klubu, to mają państwo krzyż świętego Jerzego, który jest też krzyżem Anglii. Tak? Ten czerwony krzyż na białym tle. I że Aski kogo pokonał? Święty Jerzy? Smoka. I w okresie, według niego, w okresie krucjat, ten pan w środku w buzi, to jest pożerany maur. Czyli wsadzono Saracena, którego pożera smok. W sumie jest to trochę szalona teoria, bo to oznacza, że święty Jerzy ratuje Saracena, bo zabija smoka. No dobrze, ale gdzie państwo mogą spotkać jeszcze ten herb oprócz Miechowa? No spotkają państwo oczywiście na, proszę się przyjrzeć, Alfa Romeo. Samochód. Jak państwo spojrzą, jest oprócz tego, że symbolem Mediolanu, właśnie ten Il Bistione, czyli wąż pożerający człowieka, to mają go państwo na Alfa Romeo i mają go państwo w herbie Sanoka. Tego Sanoka koło Bieszczad, bo zamek renesansowy przebudowała Bona, więc jako taki wyraz wdzięczności mieszczanie Sanoccy umieścili herb jej rodu w herbie miasta. Oczywiście paradoks jest taki, że akurat w Sanoku ona nigdy nie była. Natomiast w Miechowie prawdopodobnie była. I teraz parę słów jeszcze o samym Miechowie, powiedzmy państwu, bo to też jest bardzo ciekawa historia, bo powstał zakon rycerski grobu Bożego podczas pierwszej krucjaty, założony przez Gottfrieda Bouillon, który był jednym z najważniejszych właśnie rycerzy, przywódców pierwszej krucjaty i stacjonowali początkowo w Palestynie, a potem przenieśli się do różnych miejsc w Europie i oni są dla nas ważni w kontekście też kultury polskiej zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, bo właśnie ich obowiązkiem było zajmowanie się pielgrzymami, obrona tego grobu, prawda, Chrystusa, ale spopularyzowali, że właśnie mamy grób pański w kościołach w trakcie Wielkiego Tygodnia. To jest ich zasługa, ich pomysł, tak? Że mamy też właśnie w trakcie Wielkiego Tygodnia, to szczególnie w Sewilii, ale też w Polsce mogą państwo podziwiać te procesje, tak? To też jest z nimi związane rytuały religijne. Ich sprowadził do Polski najprawdopodobniej możnowładca, znaczy na pewno możnowładca Jaksa z rodu Gryfitów, który sam był krzyżowcem. Sam był w Palestynie i stąd ufundował ten klasztor w Miechowie i stąd nazywano ich w Polsce często Miechowitami. Miechowici właśnie od tego miejscowości. I teraz problem jest taki, że jest cała teoria spory historyków, skąd oni się wywodzili. Jego ród nazywany był potem Gryfici. I tutaj pamiętają Państwo, jak opowiadaliśmy, że gryf na Pomorzu oraz w herbach różnych polskich rodów pojawia się w średniowieczu, na przykład w tym rodzie dopiero w XIV wieku, ale on oryginalnie pochodzi z Bliskiego Wschodu i w trakcie krucjat trafił do Europy, a było wielu krzyżowców, a potem pielgrzymów właśnie, co ciekawe, z Pomorza Zachodniego. I jest on ważny też dla Krakowa Jaksa, bo przyjmuje się, że to on ufundował klasztor na Zwierzyńcu, Norbertanek, i to jest, proszę Państwa, po Wawelu największy kompleks zabytkowy. Pamiętajmy o tym w Krakowie. Z nim jest związany słynny cmentarz salwatorski. I teraz tak jak w herbie Sanoka mamy herb Bony Sforcy, nawiązujący do wypraw krzyżowych, to właśnie rajcy miechowscy utworzyli herb miasta, połączyli gryfa z właśnie godłem tych bożogrobowców. Ale ostatecznie dzisiaj jest tak, że gryf został, a nie ma tego herbu bożogrobowców, tylko mają państwo krzyż lotaryński, tak? Natomiast na początku był ten motyw i przez długi czas ten herb łączył tradycję gryfa i tradycję właśnie bożogrobowców. Więc jak widzą Państwo, nie przypadkiem Bona Sforca właśnie w tym miejscu, czyli w Miechowie, przyczyniła się do tego, że wyremontowano kaplicę i umieściła tam swój herb. Czyli to jest ten paradoks, o którym często Państwo mówimy w polskiej historii, kulturze, że mamy postać, która z jednej strony myślała bardzo nowocześnie, twardo stąpała po ziemi. Habsburg, twój wróg, trzymaj z Osmanami. Tak? To ale było jej motto, hasło polityczne.
To tak jakby wszyscy nasi słuchacze z mlekiem matki
wysysali. A z drugiej Habsburg, strony, proszę wróg. Bardzo, tradycja krzyżowa, krucjaty, grup pański i tak dalej. Tak? I tutaj się zatrzymujemy i widzimy się za tydzień.
Proszę Państwa, przypominamy o dwóch nauczkach płynących z dzisiejszego podcastu, której centralną postacią była Bona Sforza. Warto myć dłonie, bo to nie wiadomo, prawda, kiedy spotkamy na swojej drodze kogoś takiego jak Bona Sforza, która zechce nas pozbawić życia, podtrwając tarczowiec. A druga rzecz, gdyby Państwo, jakieś zwierzę domowe, może dziecko na przykład, pożarł monstrualnych rozmiarów wąż, no nie ma problemu, bo on wymiotuje to
tak
później.
Tak cudownie zostanie wymiotowany.
Proszę pisać do nas na adres lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm. Wszystkie Państwa komentarze, sugestie i pytania, na wszystkie je odpowiemy, a do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.